Lekcja 10. 9 czerwca. Stany Zjednoczone i Babilon. Tekst pamięciowy. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Księga Daniela 12:1. W ubiegłym tygodniu przyjrzeliśmy się m.in. fałszywej trójcy złożonej z szatana, smoka i dwóch ziemskich potęg, które wspólnie będą prześladować lud Boży. Jedna z tych potęg, bestia z morza, została opisana jako połączenie pantery, niedźwiedzia i lwa, co jest obrazem zaczerpniętym wprost z Księga Daniela 7:4-6. W lekcji 6 zauważyliśmy, że w 7 rozdziale Księgi Daniela po Babilonii, lwie, Medii do Persji, niedźwiedziu i Grecji, panterze, powstała ostatnia ziemska potęga. List do Rzymian, zaczął się on jako pogański Rzym, a następnie zmienił się w Rzym papieski. Mały róg z Księga Daniela 7:7-8, 19-21, 23-25, który wyrósł wprost na głowie czwartej bestii. Zauważyliśmy też, że wiele cech papieskiego Rzymu przedstawionego w tych wersetach z 7 rozdziału Księgi Daniela pojawia się w opisie bestii z morza w objawienie Jana 13:1-10. Stąd bibliści postrzegają Rzym jako jednego z kluczowych wrogów w scenariuszu czasu końca w 13 rozdziale Apokalipsy Jana. Jednak Rzym nie jest sam. Apokalipsa Jana przedstawia kolejną moc. W tym tygodniu skupimy uwagę na 13 rozdziale Apokalipsy Jana, wydarzeniach i potęgach tam przedstawionych, jak zwykle zadając pytanie, co oznaczają te wydarzenia i jak możemy się na nie przygotować? Niedziela. 3 czerwca. Zagojenie się śmiertelnej rany. Przeczytaj objawienie Jana 13:1-10 i wymień powody, dla których ten fragment księgi odnosi się do papiestwa. Zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. Zwróć uwagę zwłaszcza na to, jak znacząca rola jest przypisana tej instytucji. Co to znaczy w związku z wydarzeniami czasu końca? Objawienie Jana 13:1-10. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie, jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Choć Bóg ma swoich wiernych ludzi we wszystkich kościołach, Pismo Święte wyraźnie wskazuje na szczególną rolę papiestwa, jaką ta instytucja odegra w wydarzeniach czasu końca. Przeczytaj objawienie Jana 13:3. O czym jest tu mowa i czego uczy nas to o znaczeniu Rzymu? Objawienie Jana 13:3. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Przez wieki rzymski kościół był główną religią i pod wieloma względami dominującym politycznym ośrodkiem zachodniego świata. Wymownym przykładem jego władzy jest historia Henryka IV, cesarza rzymskiego, który skonfliktował się z papieżem Grzegorzem VII. Musiał przybyć do siedziby papieża, by błagać o przebaczenie. Papież kazał cesarzowi czekać na dziedzińcu zamku przez 3 dni na mrozie, zanim pozwolił mu stanąć przed swoim obliczem. Upojony swoim triumfem Grzegorz VII chełpił się, iż jego obowiązkiem jest poniżanie pysznych królów. Niemniej jednak dzięki wpływowi reformacji protestanckiej, a także wskutek oświecenia i rewolucji francuskiej, polityczna i religijna hegemonia Rzymu została obalona. W 1798 roku papież Pius VI został uwięziony przez francuską armię i umarł w niewoli w 1799 roku. Jednak w 13 rozdziale Apokalipsy Jana wyraźnie czytamy, że ta pozornie śmiertelna rana miała się zagoić. Choć wydaje się, że obecnie Rzym nie ma takiej politycznej władzy, jaką dzierżył choćby w czasach Grzegorza VII, to jednak rosnąca popularność papiestwa i jego wpływy religijne i polityczne są niezaprzeczalnym faktem. Świadczyć może o tym choćby to, iż w 2015 roku papież Franciszek jako pierwszy w historii przemawiał do obu izb amerykańskiego kongresu. Według proroctwa ten wpływ będzie stale wzrastał. Jak możemy pozostać wierni przesłaniu, do głoszenia którego zostaliśmy powołani, a jednocześnie głosić je w sposób jak najmniej urażający uczucia ludzi? Z drugiej strony, dlaczego w głoszeniu teraźniejszej prawdy nie możemy się kierować zasadą poprawności politycznej? Poniedziałek, 4 czerwca. Stany Zjednoczone w proroctwie. Ludzie zadają pytanie, to zupełnie zrozumiałe, jak to możliwe, by Rzym miał taki wpływ w naszych czasach i w przyszłości, tak jak to opisano w 13 rozdziale Apokalipsy Jana? Przecież dawno minęły czasy, gdy na wezwanie papieża stawiały się armie. Odpowiedź jest zawarta w tym samym miejscu, 13 rozdziale Apokalipsy Jana. Przeczytaj objawienie Jana 13:11-12. Jakie znaki pozwalają nam zidentyfikować tę potęgę? Objawienie Jana 13:11-12. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Bestia, która poprzedza bestię z ziemi, od dawna postrzegana przez protestantów jako Rzym papieski, została przedstawiona jako pełniąca szczególną władzę przez 42 miesiące, zobacz objawienie Jana 13:5. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Owe 42 miesiące to ten sam okres co czas, 2,5 czasów księga Daniela 7:25, czyli 3,5 roku, zobacz objawienie Jana 12:14. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. Czy 1260 proroczych dni, zobacz objawienie Jana 12:6. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Czas, w którym potęga papieska uciskała swoich przeciwników. Ten proroczy okres, zgodnie z zasadą dzień za rok, rozpoczął się wraz z nastaniem supremacji papieskiej w 538 roku, a zakończył się aresztowaniem papieża w 1798 roku. W tym czasie potęga papieska otrzymała śmiertelną ranę, a przepowiednia spełniła się. Mniej więcej w tym samym okresie historii świata, pod koniec 42 miesięcy, czyli około 1798 roku, pojawia się nowa potęga, tym razem wyłaniająca się z ziemi, znacznie odmienna od poprzednich potęg, które wyłoniły się z wody symbolizującej masy ludzkie. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki, objawienie Jana 17:15. Dla tych i innych powodów potęgą tą muszą być Stany Zjednoczone, które powstały w stosunkowo mało zaludnionej części świata i nie musiały zniszczyć jakiegoś innego imperium w drodze do dominacji. Jaki naród Nowego Świata w roku 1798 stawał się coraz silniejszą i większą potęgą, a także zwrócił na siebie powszechną uwagę świata. Znalezienie odpowiednika tego symbolu nie przedstawia żadnych trudności. Jedno tylko państwo odpowiada proroctwu, mianowicie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Choć ta potęga jest na początku opisana jako mająca dwa rogi podobne do rogów baranka symbolizujących łagodność, to jednak potem mówi jak smok, co wskazuje na czas prześladowania podobnego do tego, jakiego dopuszczała się poprzednia potęga. Tak więc objawienie Jana 13:11-17 odpowiada na pytanie, jak Rzym będzie wywierał wpływ zapowiedziany w proroctwie. Otóż będzie to czynił za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Wtorek. 5 czerwca. Kwestia oddawania pokłonu. W całych dziejach zbawienia Pan nieustannie miał do czynienia z ludźmi, którzy popadali w bałwochwalstwo i inne formy fałszywego kultu. Zobacz Ewangelia Mateusza 4:8-10. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Podczas ostatecznego kryzysu przedstawionego w 13 rozdziale Apokalipsy Jana kwestia oddawania czci ponownie odegra istotną rolę. Lud Boży będzie musiał dokonać wyboru, kogo będzie czcił i komu będzie służył. Zobacz Księga Jozuego 24:15. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. W lekcji drugiej zatytułowanej Księga Daniela i Czas Końca przypomnieliśmy historię trzech młodych Hebrajczyków, którym nakazano oddać pokłon złotemu posągowi. Zwróciliśmy też uwagę, że 13 rozdział Apokalipsy Jana posługuje się słownictwem zaczerpniętym z 3 rozdziału Księgi Daniela, opisując prześladowanie ludu Bożego w czasie końca. Tak więc to, co stało się w 3 rozdziale Księgi Daniela, możemy postrzegać jako pierwowzór, zapowiedź tego, co wydarzy się w czasie końca, a co zostało przedstawione w bezpośrednim kontekście działań dwóch bestii z 13 rozdziału Apokalipsy Jana. Na równinie Dura wszystkim pod groźbą śmierci w piecu nakazano oddać pokłon złotemu posągowi. Podobnie w objawienie Jana 13:15. Biblia tysiąclecia, zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. Przeczytaj objawienie Jana 14:9-11, 16:2, 19:20 i 20:4. Co wersety te mówią nam o tym, jak ważna stanie się kwestia oddawania pokłonu. Babilon zawsze był ośrodkiem fałszywego kultu. Wieża Babel świadczyła o tym, że jej budowniczowie, podobnie jak Lucyfer, pragnęli wstąpić na szczyty obłoków, a jednocześnie przygotowywali sobie schronienie na wypadek ponownego globalnego potopu. Po prostu nie wierzyli Bożej obietnicy, że nigdy więcej nie nastąpi ponowny potop na ziemi. Podobnie babilońskie imperium wywyższało dzieło ludzkich rąk. Nebukadnesar pysznił się, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości. Księga Daniela 4:27. Później król Belsazar podczas uczty kazał przynieść złote naczynia zrabowane ze świątyni w Jerozolimie i król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Księga Daniela 5:3-4. Zwróć uwagę, że prawdziwe naczynia świątynne zostały napełnione upajającym winem, które przytępiło umysły pijących. Tej samej nocy, gdy Babilon upadł, wielu uczestników uczty zginęło. Zewnętrzne pozory prawdy mogą nas zmylić, ukrywając śmiercionośne wino Babilonu. Fałszywy kult i fałszywe poglądy są walutą w królestwie szatana. Jak możemy się upewnić, że nie uczestniczymy w fałszywym kulcie? Środa, 6 czerwca. Wielki Babilon. Przeczytaj Księga Jeremiasza 51:6-7. 53. 57. Księga Zachariasza 2:11. Objawienie Jana 17:5-6 i 18:2-3. Czego wersety te uczą nas o Babilonie? Księga Jeremiasza 51:6-7, 53, 57. Uchodźcie spośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, on odda mu to, na co zasłużył. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Choćby Babilon wstąpił na niebiosa i choćby swoją twierdzę zbudował na niedostępnej wysokości, jednak ode mnie przyjdą do niego pustoszyciele, mówi Pan. Upiję jego książąt i jego mędrców, i jego namiestników, i urzędników, i jego bohaterów, i zasną snem wiecznym, i już się nie obudzą, mówi Król, jego imię Pan Zastępów. Księga Zachariasza 2:11. Biada. Krońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej. Objawienie Jana 17:5-6. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu, Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Objawienie Jana 18:2-3. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Jak zauważyliśmy wczoraj, Babilon miał długą historię jako siedziba fałszywego kultu, a zatem jest trafnym symbolem potęgi zwodzącej narody w czasie końca. Porównaj smoka, zobacz objawienie Jana 12:3, bestie z morza, zobacz objawienie Jana 13:1-3, i szkarłatną bestię, zobacz objawienie Jana 17:3. Jakie są podobieństwa i różnice między nimi? Objawienie Jana 12:3. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. Objawienie Jana 17:3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. Wszystkie 3 bestie mają po 7 głów i 10 rogów. Tak jak suma głów i rogów wszystkich bestii z 7 rozdziału Księgi Daniela. Każde kolejne imperium było budowane na poprzednich. Podobnie szkarłatna bestia łączy elementy smoka i bestii z morza, symbolizujących Rzym pogański i papieski, oraz bestii z ziemi. Zobacz objawienie Jana 13:11-14, grupując wszystkie 3 moce. Objawienie Jana 13:11-14. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma rany od miecza, a jednak zostało przy życiu. Wszystkich wrogów Boga w jednej koalicji. Dodatkowym elementem w 17 rozdziale Apokalipsy Jana jest kobieta dosiadająca szkarłatnej bestii i symbolizująca niedozwolony związek religii z władzą polityczną. Kobieta ta jest przeciwieństwem czystej niewiasty z 12 rozdziału Apokalipsy Jana. Czysta niewiasta, Zobacz objawienie Jana 12:1-18. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim, w niebie, ubrana w słońce, ukoronowana 12 gwiazdami, atakowana przez smoka, matka reszty, nierządnica, zobacz objawienie Jana 17:1-18. I przyszedł jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i tak się do mnie odezwał, chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu, Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł, dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma 7 głów i 10 rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów, to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i 7 jest królów, 5 upadło, 1 jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, jest sowych siedmiu, idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi, siedząca nad wodami, ubrana w purpurę i szkarłat, ozdobiona złotem, klejnotami i perłami, wspierana przez smoka, matka nierządnic. Babilon, matka nierządnic, rozmnaża się. Odstępczy kościół, matka, ma wiele córek. Ale Bóg nie jest odpowiedzialny za błędy szerzone przez odstępcze chrześcijaństwo ani za popełniane przez nie okropności. Jego prawdziwe dzieci były atakowane przez szatana, ale przetrwały wszystkie wieki. Już w objawieniu Jana 14:8 ludzkość została ostrzeżona przed upadkiem Babilonu w wyniku odstępstwa od prawdy, które w końcu doprowadzi do ostatecznego zwiedzenia związanego ze znamieniem bestii. Zobacz objawienie Jana 14:9-11. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. To ostrzeżenie zostanie powtórzone ze znacznie większą mocą, a jego zwieńczeniem będzie ostateczne wezwanie skierowane do ludu Bożego wciąż pozostającego w Babilonie, by wyszedł z niego i zjednoczył się z Bożym Kościołem ostatków. Czwartek. 7 czerwca. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Przez lata ludzie studiujący biblijne proroctwa śledzili wydarzenia w świecie z wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza jeśli wydawały się wiązać z czasem końca. Pomyśl na przykład o roli Stanów Zjednoczonych. Już w 1851 roku pewni adwentyści zidentyfikowali Stany Zjednoczone jako drugą bestię, co w tamtym czasie było dość niezwykłe. W połowie XIX wieku światowymi potęgami były raczej Niemcy, Francja, Austria i Anglia. W tym czasie Stany Zjednoczone miały w czasie pokoju wojska liczące około 20 tysięcy żołnierzy, czyli zaledwie 1/10 walczących pod Waterloo w 1815 roku. W 1814 roku Anglicy zaatakowali i spalili Waszyngton. W 1876 roku indianscy wojownicy pod wodzą siedzącego byka całkowicie rozbili regiment amerykańskiej kawalerii dowodzony przez generała Georga Custera. Tak więc, choć niektórzy komentatorzy zidentyfikowali Stany Zjednoczone jako potęgę, która pewnego dnia narzuci ludzkości znamie bestii, anglojęzyczni Amerykanie nadal walczyli z rdzennymi mieszkańcami na swoim terytorium i nie zawsze wygrywali. Nie ma wątpliwości, że wydarzenia w świecie rozwijają się tak, jak wskazuje biblijne proroctwo. Ale jeszcze trochę musi się wydarzyć, zanim nastąpi koniec. Dlatego mówiąc na przykład o znamieniu bestii, musimy podkreślać, że póki co nikt jeszcze go nie przyjął, bez względu na to, czy ktoś zachowuje czwarte przykazanie dekalogu, czy nie. Niektóre elementy proroctwa są jeszcze kwestią przyszłości. Przeczytaj objawienie Jana 18:1-4. O czym jest mowa w tych wersetach i dlaczego ważne jest, byśmy pamiętali o tym już teraz. czego wersety te uczą nas o naszej misji w świecie. Objawienie Jana 18, 1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Powyższe wersety malują ponury obraz politycznego, moralnego i duchowego stanu świata. Ukazują straszliwe skutki fałszywych nauk religijnych przyjętych w świecie. Jednocześnie oferują wielką nadzieję, gdyż inny anioł z nieba oświeca świat wielką chwałą. Ponadto wierny lud Boży, ci, którzy jeszcze nie znają prawdy, ale potrzebują ją poznać, zostaje wywołany z Babilonu. To znaczy, że tuż przed końcem lud Boży, który już opuścił Babilon, ma coś do zrobienia dla tych, którzy jeszcze nie wyszli z Babilonu. Co powinno znaczyć dla nas to, że Pan zwraca się do tych, którzy nadal są w Babilonie, słowami, ludu mój. Dlaczego ważne jest, byśmy o tym pamiętali w naszych relacjach z ludźmi spoza naszego kościoła? Piątek. 8 czerwca. Do dalszego studium. Atak szatana na prawo Boże jest atakiem na samego Boga, jego autorytet i panowanie. Tak więc w czasie końca, podczas największego nasilenia wydarzeń ostatecznego kryzysu, szatan będzie atakował tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych, gdyż tylko oni na całym świecie odmówią oddawania czci jego pełnomocnikom. Walka, którą rozpoczął dawno temu przeciwko Bogu w niebie, jest teraz kontynuowana na ziemi, ale jak szatan został pokonany w niebie, tak zostanie pokonany i na ziemi. Od chwili rozpoczęcia się wielkiego boju w niebie szatan zawsze usiłuje podważać prawo Boże. To właśnie dla osiągnięcia tego celu zbuntował się przeciwko Stwórcy i, chociaż został strącony z nieba, dalej prowadzi tę samą walkę na ziemi. Jego celem, do którego stale dąży, jest zwiedzenie ludzi i skłonienie ich do nieposłuszeństwa wobec przykazań Bożych, czy to przez przestępowanie całego dekalogu, czy też przez odrzucenie niektórych z jego przykazań. Następstwa są jednak te same, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. List Jakuba 2:10. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie wydarzenia w świecie i jak wskazują na to, co musi się wydarzyć w czasie końca. Jakie przepowiednie jeszcze muszą się wypełnić? Jak możemy się nauczyć czujności w obserwowaniu znaków czasu, a jednocześnie uniknąć fanatyzmu, wyznaczania dat i głoszenia śmiałych przepowiedni nie mających oparcia w Biblii ani pismach Ellen White? 2. Zastanów się nad kwestią oddawania czci. Co to znaczy czcić kogoś? W jaki sposób można oddawać cześć komuś lub czemuś? 3. Zastanów się nad poglądem, że Bóg wciąż ma swój lud w Babilonie. Co rozumiemy jako Babilon, który oczywiście należy rozumieć symbolicznie, a nie jako starożytne miasto na Bliskim Wschodzie? Jak świadczy to o naszym obowiązku głoszenia naszego przesłania bliźnim bez względu na ich polityczne i religijne poglądy?